Chcemy przez najbliższych kilka niedziel taką małą serię podjąć, w której chcielibyśmy spróbować przypatrzeć się Bogu przez słowa objawienia, w których On mówi o sobie. Często to jest związane z doświadczeniami, wydarzeniami konkretnymi osób, które zapisane w Biblii miały osobiste doświadczenie z Bogiem. I Bóg wyjaśnił, powiedział o sobie, jaki jest, kim jest. W Biblii często jest to wyrażone za pomocą imienia. Imię nie jest tylko nalepką nieprawdziwego towaru albo prawdziwego. Imię w Biblii oznaczało zawsze charakter, jakość, tożsamość, cechy, naturę, atrybuty. Dlatego, kiedy chcemy mówić o imieniu Boga, to chcemy spróbować, opierając się, modląc się, oczekując, że Bóg to używał, z tej księgi wydobyć, przyjrzeć się tym słowom, w których Bóg mówi o sobie. Jaki jestem? Imię to znaczy, jaki jestem? Wszyscy jesteśmy spragnieni tego, żeby poznać Boga. I poznanie Boga osobiste dzięki słowom objawienia jest dla nas sposobem, w jaki możemy, tak jak inne osoby, jeżeli nie poznamy drugiej osoby, jeśli ona nie otworzy swoich ust, swojego serca i nie powie: taki jestem, taka jestem, to o mnie możesz wiedzieć. Oczywiście doświadczenie, życie, czyny, postawa, słowa, zachowanie, to wszystko pokazuje później konsekwencje, prawdę, spójność, jedność. Piękność, piękno. Ale jeżeli chodzi o Boga, to Jego słowa, czyny są tutaj kluczem i źródłem. Inaczej nie wiedzielibyśmy nic o Bogu. Jezus uczy nas, święć się, wy tak się mówcie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, niech będzie uświęcone. Niech okaże się wspaniałym. Bóg też mówi w psalmie 9 przez słowa Dawida, mówi i modli się w wierszu 11: ci, którzy znają imię Twoje, będą Tobie ufać. Jeżeli nie znam Boga, to nie jestem w stanie Mu zaufać, powierzyć się. Natomiast odwrotnie jest, kiedy Go poznaję, wtedy serce moje otwiera się. Naturalny odruch wiary, jeżeli jestem dzieckiem odrodzonym Bożym. Dzisiaj chcemy przyjrzeć się najważniejszemu imieniu, osobistemu, jeżeli tak można powiedzieć, właściwemu tylko Bogu. Imieniu, które opisuje coś więcej, o wiele więcej. Jestem, który jestem. Ojcze Niebieski, kiedy stajemy myśląc, próbując wgłębić się w Ciebie samego, w Twój charakter, w Twoją osobę, stajemy wobec czegoś nieskończonego, niezgłębionego umysłem ludzkim, niepojętego i czego nie da się wyrazić słowami. Słowa ludzkie są jedynie próbą, jednak Ty wybrałeś te słowa, żeby otworzyć się przed nami, żeby odsłonić, żeby zbudować naszą wiarę, żebyśmy mogli Cię poznać. Wiemy, że za tymi słowami stoi Twój duch i że tylko wtedy nasze serce i umysł pochwyci to piękno, Twoją chwałę, Twoje imię, jeżeli Twój duch otworzy nasze umysły i serce i te słowa. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. Najważniejsze imię Boga w Starym Testamencie, choć w tłumaczeniu Biblii brytyjskiego i zagranicznego towarzystwa tłumaczonego, wydanego. Tak samo którymś, tylko w jednym wydaniu bodajże Biblii tysiąclecia było użyte, tam gdzie powinno być użyte, słowo Jahwe. Dzisiaj w tłumaczeniach zwykle jest to słowo, wyraz Pan. Niestety słowo Pan jest bardzo ubogie, bardzo płaskie, bardzo słabe, czasami niewiele mówiące. Chyba że już widzimy, mamy, przyjęliśmy tę treść, którą w niej powinniśmy mieć. Czasami w nowych tłumaczeniach słowo Pan, tam gdzie jest Jahwe, jest wypisane dużymi literami. Te trzy literki Pan są wydrukowane jako duże litery, po to, żebyśmy wiedzieli, że tam oryginalnie w hebrajskim języku Starego Testamentu jest słowo Jahwe. W polskim tłumaczeniu nie ma Żydzi. Kiedy czytali Stary Testament, z obawy w późniejszym okresie narodu izraelskiego i jego historii, nie wymawiali tego słowa Jahwe z obawy przed nadużyciem. I czytali, kiedy natknęli się na wyraz Jahwe, wymawiali słowo Adonai, mój Panie. Tak jak się mówiło, do niewolnik mówił do Pana w tamtych czasach, czy do króla poddany. A więc, ale to słowo Jahwe nie powinno być pominięte, nie powinno być nieużywane. Powinniśmy je mieć, powinniśmy je używać, powinniśmy się strzec przed nadużywaniem oczywiście, ale ważność tego słowa jest podkreślona w Biblii przez to, że w Starym Testamencie występuje ono około 7000 razy, a słowo Elohim, Bóg, około 2600. A więc to nam pokazuje, jak ważne jest imię Boga. Jak ważne jest, ponieważ Bóg chce, żebyśmy Go takim znali. Byśmy myśleli wielkimi myślami, prawidłowymi myślami o Nim. A więc jakie jest znaczenie tego właściwego, konkretnego imienia? Bóg chce być znany pod tym imieniem, ponieważ Bóg nie jest tylko jakimś tam z rzędu wielu bóstw. Bóg jest jedynym Bogiem. Bóg jest Bogiem konkretnym, prawdziwym, o wyjątkowym, jedynym, nieporównywalnym charakterze, naturze, tożsamości. Miejscem kluczowym, które opisuje nam, jest oczywiście druga Księga Mojżeszowa. Wielu z nas z pewnością czytaliśmy w tym tygodniu. Byliśmy zachęceni, wielu z nas zna ten fragment, drugą Księgę Mojżeszową, Księgę Wyjścia z naszej własnej lektury Pisma Świętego. I czytamy następujące słowa w wierszu 14 i 15. Może 13 jeszcze dodajmy. A Mojżesz rzekł do Pana Boga: gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im: Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię Jego, to co im mam powiedzieć? A Bóg rzekł do Mojżesza: jestem, który jestem. I dodał: tak powiesz do synów izraelskich, jestem, posłał mnie do was. I mówił dalej Bóg do Mojżesza, wyjaśniając, uzupełniając: tak powiesz synom izraelskim, Jahwe, Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, posłał mnie do was. To jest imię moje. I tak będziecie nazywać mnie, będą nazywać mnie po wszystkie pokolenia. Zauważmy, że Bóg tutaj podaje trzy odpowiedzi. W 14 wersecie: jestem, który jestem. Echie, Asher, Echie, po hebrajsku. W 14 wersecie Bóg też mówi dalej: powiedz im, jestem, posłał mnie do was. I w 15, Jahwe posłał mnie do was. Takie jest moje imię na wieki. Co to znaczy, kiedy pytasz Boga, jaki jesteś? Jakie jest twoje imię? Jaki jest twój charakter? A on odpowiada: jestem, który jestem. Pytasz, bo chcesz wiedzieć więcej. To była szczególna, ze względu na czas mogę tylko trzy zdania powiedzieć o kontekście, o tle. Przeczytajmy sami więcej w domu. Bóg do Mojżesza mówi: wyprowadzisz naród izraelski z Egiptu. A naród izraelski był przez 400 lat w niewoli faraonów. Wyprowadzisz. Ja wyzwolę. Mojżesz, który też był w sytuacji, w momencie, kiedy już był nikim. zapomniany, wszystko było stracone, wszystkie okazje przepadły. Okazja, którą wydawała mu się w jego oczach właściwa, żeby wyratować, pomóc jego pobratymcom, jego współbraciom, okazała się katastrofą i musiał uciekać. I mając 40 lat uciekał z Egiptu i potem przez 40 lat był na pustyni, daleko zapomniany, jako zwykły pasterz, jako nikt. Wszystko stracone. Któregoś razu właśnie wychodzi paść stado na pustyni. Nagle pojawia się krzew płonący. Ten ogień nie ustaje. On podchodzi, chce zobaczyć bliżej to dziwne zjawisko i wtedy słyszy słowa: stop, stój. Nie podchodź bliżej, zdejmij sandały, obuwie twoje, bo miejsce to jest święte. Widzimy tu miłość i świętość. I wtedy Bóg mówi mu: powołałem cię, wyprowadź naród izraelski z niewoli egipskiej. I Mojżesz pyta: jakie jest twoje imię? Jaki jesteś? Kim ty jesteś? Że mam uwierzyć, że coś takiego się stanie. I Bóg wtedy mówi: jestem, który jestem. Przy okazji taka mała lekcja dla nas. Może myślisz, że wszystko jest już jest stracone, tak jak w życiu Mojżesza. Wszystkie okazje zmarnowane. Ty jesteś nikim, a byłeś kimś. Byłeś synem prawie córki Faraona. Miałeś dostęp tyle znajomości, tyle możliwości. Teraz jesteś nikim. Choroba, cierpienie, słabość, rozwód. Ale pewnego dnia Bóg przychodzi i mówi: mam coś nowego. Twoje siły się skończyły. Twoje możliwości skończone. Jesteś zero. Teraz ja chcę działać w twoim życiu. Teraz jest mój czas. Czujemy więc, jak ważne są te słowa. Bóg objawił swoje osobiste imię. Nie ma ważniejszych słów. Jestem, który jestem. Wszystkie inne słowa są ważne, bo to jedno wyrażenie jest prawdziwe, ważne. 8 implikacji tego boskiego imienia. Jestem, który jestem. Po pierwsze, Bóg jest. Po pierwsze, Bóg jest. Początkowo może to wydawać się nam takie oczywiste, że po co o tym jeszcze mówić. Tak fundamentalne. Ale powinniśmy o tym wspominać. Powinniśmy, musimy, potrzebujemy sobie przypominać, że Bóg jest. Wyobraź sobie taką sytuację. Wielokrotnie tutaj słyszeliśmy z ust pastora Milka podobne obrazy. Ale pozwólcie, że jeszcze przypomnę. Wyobraźmy sobie, że prezydent Polski zaprasza nas na przyjęcie. Wybieramy się do Warszawy, ubieramy się pięknie. Ekspres, miejsce, rezerwówka, pierwsza klasa. I oczywiście wchodzimy do pałacu. Wiele osób jest tam zgromadzonych. Pokazujemy zaproszenie, wpuszczają nas. Wchodzimy do tego pięknego, wspaniałego, do tej potężnej sali. A jednak ani razu nie spojrzymy, nie przywitamy się, nie skierujemy oczu, nie uśmiechniemy się, nie podziękujemy, nie zapytamy, nie zwrócimy uwagi na prezydenta, który nas zaprosił. Jemy, ucztujemy. Gdy ktoś nas zapytał, by powiedział: tak, wierzymy w prezydenta. Tak, on jest wspaniały. Wspaniałe przyjęcie, doskonała kuchnia. Ale potraktowaliśmy prezydenta jak powietrze. A powiedzielibyśmy: my wierzymy, że on jest. Ogromna liczba ludzi ma takie właśnie podejścia. Traktuje Boga jak tlen, jak powietrze. Nikt z nas nie zastanawia się, nie myśli, nie bierze pod uwagę. Po prostu tlen jest i tyle. O wiele ważniejsze rzeczy są na głowie. Wyobraźmy sobie teraz przyszłość, za kilka lat do przodu. Za 100 lat już nikogo z nas tutaj nie będzie. Kiedy każdy człowiek stanie przed Bogiem i będziemy musieli oko w oko stanąć przed Bogiem, który jest i który powie do wielu milionów ludzi 3 rzeczy. Pierwsza: rozumiem, że cały czas twierdziłeś, że wierzysz, że wiesz, uznajesz, że ja jestem. Wiedzieliście, wiedziałeś o moim istnieniu, czy to prawda? Wtedy odpowiemy tak. Drugie pytanie. Czy nie jest prawdą, że w życiu normalnie było tak, że im osoba miała większy autorytet, większą pozycję, władzę, moc, piękno, wspaniałość, dokonania, dzieła, tym na większą zasługiwała cześć, uznanie, wdzięczność, respekt, uwagę? Odpowiemy tak. I trzecie pytanie. Dlaczego więc, skoro ja jestem Stwórcą, skoro jestem moja chwała, moja wspaniałość, wszystko, co czynię, wszystko przewyższam wszystkich mądrością. Dlaczego nie szukałeś mojej mądrości? Przewyższam wszystkich wspaniałością, miłością. Dlaczego nie szukałeś mojej miłości? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlaczego traktowaliście mnie, jakbym był powietrzem? Co odpowie świat na te słowa? Co odpowiesz? Co odpowiedziałbyś ty i ja? Panie, o jak łatwo będzie Bogu potępić świat w dzień sądu. Niewdzięczność, nieuznanie Jego chwały w praktyce. Bo w słowach możemy wiele mówić i rzeczywiście mówimy. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I też pomyślmy w takim razie, jakie są konsekwencje tego, że Bóg istnieje. On jest. No będzie bardzo łatwe dla sędziego ocenić, czy rzeczywiście liczyłem się z tym, że On jest. Właśnie w imieniu Jahwe, jestem, który jestem. Po pierwsze, zawarta jest ta prawda. Ja jestem. On jest. Jedyna szansa jest dla tych, którzy upamiętają się, zatrzymają w swoim życiu pędzie, ego na tronie, zuchwałość, pycha, niezależność, praktyczna niewiara. Jedyna szansa jest, kiedy zatrzymam się, kiedy odwrócę się od moich dróg, od moich rządów, od niezależności i zwrócę się w pokorze do tego, który jest. Wtedy możesz doświadczyć to, co naród izraelski, Mojżesz. Po pierwsze, Bóg jest. Jestem, który jestem. Oznacza po drugie, że Bóg zawdzięcza swoje istnienie tylko samemu sobie. Jestem, który jestem. Swoją naturę, swoją istotę, swój charakter, tożsamość, istnienie zawdzięczam tylko sobie. Nie jestem, ponieważ coś tam sprawia, że ja jestem, ale ja jestem, bo ja jestem. Ja jestem samoistnym Bogiem. Bóg nie ma pochodzenia. Ujmujemy to często takimi słowami. Żadna rzeczywistość nie jest przed Bogiem, czasowo, źródłowo, istotowo, pod wszelkimi względami. Bóg mógłby istnieć sam, niczego poza tym. I byłby sam w sobie szczęśliwy, spełniony, istniejący, nie potrzebujący niczego. Jestem, który jestem. Bóg jest samoistny, nie zawdzięcza swojego istnienia nikomu, niczemu. Jeden z teologów wzywający w XX wieku do tego, żeby wrócić do centralności, ważności Boga w życiu chrześcijan, Kościoła, mówi takie słowa. Gdy usiłujemy skoncentrować nasze myśli na kimś, kto jest czystą, niestworzoną rzeczywistością, istotą, nie możemy dostrzec niczego, bo patrzymy w samo źródło światła. To tak, jakbyśmy patrzyli w słońce. Nie możemy patrzeć. Musielibyśmy gdzieś się w jakiś sposób oddalić się i spojrzeć na to słońce z boku. Oczywiście jak jest zaćmienie słońca, to możemy bezpieczniej patrzeć przez szkiełko. Jak są chmury, to też bezpiecznie, bo nie musimy i nie jesteśmy w stanie, bo to osłonięte, zasłonięte, ukryte. Ale nie jesteśmy w stanie popatrzeć w samo światło, źródło światła. Taki jest Bóg. Cofnijmy się do czasów, kiedy nie było nieba, nie było ziemi, nie było niczego poza Bogiem. Nie było galaktyk, wszechświata. Wyobraźmy sobie, że jest tylko sam Bóg. Czy jest coś przed, poza, pod Nim, nad Nim? Czy On z czegoś wydobywa swoją istotę, życie, energię, potęgę, chwałę? Nie. Bóg na wieki jest samoistny, niezależny, niepotrzebujący niczego do swojej wspaniałości, chwały, życia, istnienia. To tak jak ten płomień, płonący krzew. Płomień. Płonął, krzew nie spłonął, ogień nie znikał, nie tracił, nie gasł. Ogień nie potrzebował krzewu, żeby płonąć. Taki jest Bóg. Jeśli zapytałbyś mnie, Stanisławie, skąd się wziąłeś? Odpowiedź jest prosta. Moi rodzice złączyli się w miłości, obdzielili mnie swoimi genami. Oczywiście Bóg w tym wszystkim był, tchnął energię, życie. On jest twórcą, On ukształtował mnie w łonie mojej mamy. Ale jestem synem Pawła i Heleny. I oni ukształtowali mnie, dzieciństwo, historia, ich dziedzictwo, ich charaktery, ich wiara, ich poznanie. Wszystko to wpłynęło na mnie. Otoczenie, koledzy, podwórko, szkoła, klasa, media, kultura, książki, grzech, szatan, świat. Wszystko to wpływało na mnie, ukształtowało mnie. Ale Bóg, jeśli zapytalibyśmy, Boże, jaki Ty jesteś, skąd, dlaczego taki jesteś? Bóg odpowiada, jestem, który jestem. Ja po prostu jestem ja. Jestem sobą. Nikt nie miał wpływu na to ukształtowanie mnie, jakim jestem. Innymi słowy, nikt mi nie dał genów, żadna moc nie zrodziła mnie, nie uczyniła, nie sprawiła, nie ukształtowała mojej osobowości. Nie miałem początku. Nie istnieje żadna rzeczywistość, która ma wpływ na mój na moją istotę, charakter, naturę, moc. Wszystko pochodzi ode mnie. Ja jestem absolutem. Nie ma nikogo większego. A więc dochodzimy do punktu, w którym stoimy twarzą w twarz z absolutem. Z Bogiem, który istniał zawsze. Coś musiało być zawsze. Ateiści, ewolucjoniści twierdzą, no jakieś tam rzeczy istniały zawsze. Materia, czy coś tam istniała zawsze. Czy jakieś dwie podstawowe cząstki, czy jakaś jedna podstawowa cząstka. Czy coś tam istniało zawsze. Ale my wiemy z Bożego objawienia, że Bóg istniał zawsze, istnieje. Dlatego w Ewangelii Jana słowa początkowe to jest na początku było słowo. Ono było zawsze. Nigdy nie było, że stało się i zaczęło istnieć. I do dzisiaj jakoś istnieje. Ono było. Cały czas było. Wiecznie. To jest potężne. Właśnie ten wzywający do centralności Boga w życiu Kościoła, w naszej myśli i praktyce, autor, kaznodzieja, pisarz powiedział, umysł ludzki sam będąc stworzony po prostu pęka, gdy myśli o czymś niestworzonym. Chcielibyśmy, żeby się Bóg wytłumaczył, postawił, żebyśmy mogli go ująć w definicję i żeby zawsze to wszystko się działo tak, jak my rozumiemy, że go rozumiemy. Ale nigdy tak nie jest. Bóg zaskakuje najbardziej głęboko wierzących, najbardziej wykształconych teologicznie, a w ogóle już tych, którzy go nie znają. Pęka nasz umysł. Jestem, który jestem. Nawet kiedy zaczynamy myśleć o tym, samoisty, niezależny, nieskończony, określający, decydujący sam o sobie. A więc Bóg jest. Po drugie, Bóg jest samoistny. Po trzecie, Bóg się nie zmienia. W Księdze Malachiasza w 3 rozdziale, w 6 wersecie Bóg mówi, zaiste ja Pan, czyli Jahwe, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być moim ludem. Ja Pan, ja Jahwe, nie zmieniam się. W imieniu Jahwe, jestem, który jestem, jest zawarta właśnie ta afirmacja. Jestem taki, jaki jestem. Niektórzy teolodzy pokazują, bibliści, hebraiści, pokazują, że tu wielka gama znaczeń kryje się w tym hebrajskim oryginalnym tekście, wyrażeniu, frazie. Ja będę, jaki jestem. To może być przetłumaczone, ja jestem, jaki będę. To może być przetłumaczone, brzydko to zabrzmi, będący, który będący. Ja sprawię, że zaistnieje coś, co ja sprawię, że zaistnieje. A więc, ale jestem, który jestem. Cały czas taki sam. Nie zmieniam się. W imieniu Jahwe właśnie tkwi ta prawda. Jestem, jaki będę. Będę, jaki jestem. Skoro natura, istota Boga nie jest zdeterminowana pod wpływem nacisku, zmian, presji, natura Boga nie jest przez nic innego, tylko Jego samego. Proste, logiczne, że Bóg jest taki sam ciągle. Oczywiście my nie pojmujemy tego, jak Bóg może w chwili, kiedy karze, kiedy karci, kiedy zsyła choroby, cierpienia, kiedy tępi narody, jednocześnie jest sprawiedliwy, miłosierny. Nigdy tego nie pojmiemy, jak Bóg jest wszechwładny, a jednak my możemy decydować, wybierać, grzeszyć, bluźnić, nie miłować, nienawidzieć, zabijać. Ale Bóg jest niezmienny zawsze. Nigdy nie ma chwili, kiedy straci któryś z swoich atrybutów. To nigdy nie ma takiej możliwości, żeby przestał w swoich atrybutach być miłosierny, bo teraz jestem sprawiedliwy. Bóg cały czas jest taki sam. To jest dla nas pociechą, to jest dla nas fundamentem, to jest dla nas skałą, granitem. W liście Jakuba, 1:17, czytamy, u Niego nie ma żadnej odmiany, ani chwilowego zaćmienia. Nowy Testament potwierdza to. Jakub mówi to w kontekście próśb, doświadczeń, prób polegania na Bogu, wiary, zaufania. Jakub mówi, nie bój się prosić Go, polegać, oczekiwać. On się nie znudzi twoimi prośbami, twoją zależnością, słabością. Hebrajczyków 13:8 czytamy, Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Jezus Chrystus jest. Dlatego świadectwo Ewangelii, które pokazuje Go, jaki jest dla nas niesamowicie potężnym, ważnym światłem. Jaki Jezus jest w Ewangeliach, taki jest. Po czwarte, Bóg jest niewyczerpalnym źródłem energii. Bóg jest. Bóg jest samoistny. Bóg jest niezmienny. Bóg jest niewyczerpalnym źródłem energii, mocy, siły, życia. To jest właśnie tkwi w znaczeniu imienia jestem, który jestem. Nie przestanę być. Nie wyczerpie się moja energia. Izajasza 40:28 mówi, czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, Bogiem wiecznym jest Jahwe, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy, nie ustaje, nie niknie moja energia, moc. Jeśli Bóg jest wieczną, absolutną rzeczywistością, jest stwórcą krańców ziemi, wszechświata, a jeśli jest stwórcą wszystkiego, jest również źródłem tego. A jeśli jest źródłem, to On podtrzymuje to, co stworzył. Od Niego zależy, że istnieje życie, oddech, działanie komórek, wszystkich mechanizmów w najdrobniejszych i największych częściach rzeczywistości. Słowa z listu do Hebrajczyków są przepiękne. 11:3. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga. Jaka moc! Jaka potęga, jakie źródło. Ale wcześniej czytamy w Hebrajczyków 1:3, Jezus Chrystus nie tylko dokonał przebaczenia, oczyszczenia z grzechów, ale Jezus Chrystus jest dziedzicem, który wszystko podtrzymuje słowem swojej mocy. Wszystko podtrzymuje słowem swojej mocy. On trzyma. Jak? Mówiąc. Niech istnieje. List do Kolosan, 1, możemy zajrzeć dzisiaj. Z Jezusa, w Jezusie, dla Jezusa, ku Jezusowi, przez Jezusa. Z Jezusa wszystko wypływa, na Nim wszystko jest oparte. To jest właśnie ten obraz płomienia i krzewu płonącego, ognia, który nie ustaje. nie zmienia się, jest ciągle pełen energii, jest źródłem. A więc to oznacza, że Bóg jest mocą, że On jest źródłem energii. Dzieje apostolskie, kiedy apostoł Paweł w 17 rozdziale, czytamy, jak on zwiastuje w Atenach, mówi do przemądrych filozofów, mówi takie słowa. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, i dalsze słowa, i potem w pewnym momencie mówi, gdyż sam daje wszystkim życie, tchnienie i wszystko. Gdyż sam daje wszystkim życie, tchnienie i wszystko i w nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy. On się nie męczy, nie ustaje. On jest źródłem energii. Po piąte, Bóg jest osobą odrębną od nas, od całej stworzonej rzeczywistości. Jestem, który jestem. Bóg nie mówi jestem, bo, albo jestem, jeżeli mnie uznasz, że ja jestem, albo zależy, jak sobie wyobrazisz, taki jestem. Bóg mówi, jestem, który jestem. Jestem, jaki jestem. Jest obiektywną, absolutną rzeczywistością. Bóg jest nie dlatego, że ktoś go czuje, chce, uznaje. Faraon go nie uznał absolutnie. Wielu ludzi nie uznaje go. Wielu ludzi nie chce w ogóle myśleć, czuć. Niezależnie od tego, jaki ja się czuję w tym momencie jako dziecko Boże, On mnie miłuje. On mnie kocha, On jest. Nieważne, co ja czuję o Nim. Ważne jest, co Bóg mówi, że jaki jest. Bóg jest odrębną rzeczywistością, obiektywną prawdą. To oznacza, że wierzymy w obiektywną prawdę, niezależną od tego, co sobie człowiek myśli, wyobrazi, co subiektywnie czuje, jakie ma wrażenia. Istnieje Bóg poza nami. My nie tworzymy prawdy wierząc. Jak dzisiaj się uważa. Możesz sobie wierzyć, wyobrażać, myśleć jak chcesz. To, w co ty wierzysz, to jest. Każdy może sobie wierzyć, w co chce. To wszystko jest. Jesteś Bogiem. Bóg też nie da się przez nikogo ujarzmić. Nikt w historii nie ujarzmił Boga. Nie pojął do końca. Nietzsche, który powiedział, Bóg umarł, pomylił się okrutnie. Co prawda szatan użył i zniszczył wiele myśli, serc, żyć. Ale Bóg jest. Nietzsche umarł, Bóg żyje. W ten sposób Bóg ucina, kończy wszystkie spory i mówi, ja jestem. A więc dlatego naszym powołaniem jest starać się poznać Go takim, jakim jest. Po szóste, to my musimy poddać się Jemu, a nie On nam. Skoro Bóg mówi, jestem, który jestem. I wszystkie te implikacje. Jestem Stwórcą, Panem, źródłem życia. Ja zdefiniowałem wszystko. Galaktyki, komórki, człowieka, organizm, działanie, prawa, przyrody, fizyki, biologii, chemii. Czy możemy powiedzieć, Boże, może tak zechciałbyś zrobić, jak ja chcę? Może wreszcie byś poddał się mi? Ja wiem lepiej, jak powinno wyglądać moje życie i czas, organizacja, doświadczenia, problemy, utrapienia, organizm, wygląd. Żona, dzieci, przyjaciele, świat, naród, Polska. Ja wiem lepiej. Nie. Bóg mówi, jestem, który jestem. To znaczy, musisz się poddać Jemu. On jest Stwórcą, On jest Twórcą, On jest Władcą historii wszystkiego. To On przyszedł do Mojżesza i powiedział, wyprowadzisz. Po siódme, ten Bóg zbliżył się do nas w Jezusie Chrystusie. I to znaczenie, jestem, który jestem. Zresztą, kiedy Bóg zechciał się spotkać z Mojżeszem, zaprosić go do tego potężnego wydarzenia. To wydarzenie miało znaczenie materialnie, fizycznie, duchowo także, ale wydarzenie kluczowe, centralne, którego wyprowadzenie z niewoli z Egiptu było tylko cieniem, wydarzeniem centralnym i głównym jest krzyż Jezusa Chrystusa. Tutaj Bóg powiedział, jestem taki, jaki tu jestem. W Jezusie Chrystusie i centralnie w krzyżu Jezusa Chrystusa. Jestem sprawiedliwy, łaskawy i wszystko inne. Jestem miłością, jestem sprawiedliwy. Ten Bóg zbliżył się do nas w Jezusie. Dlaczego tak możemy powiedzieć? Bo w Ewangelii Jana na przykład czytamy, że Boga nikt nigdy nie widział, ale ten, który przyszedł, objawił Go, Jezus. Jezus powiedział też w modlitwie, Ojcze, objawiłem imię Twoje. albo w Ewangelii Jana w 8 rozdziale najbardziej szokujące, wzburzające religijnych Żydów słowa. Kiedy Jezus odpowiada na krytykę, mówi im takie słowa. Abraham, wasz ojciec, z radością pragnął ujrzeć mój dzień i ujrzał i radował się. 8 rozdział Jana. Wówczas Żydzi powiedzieli do niego, 50 lat jeszcze nie masz i Abrahama widziałeś? Jezus im odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham był, jam jest. Wtedy porwali kamienie z wściekłości na niego za bluźnierstwo i chcieli go ukamienować, ale Jezus zniknął. To nie był jego czas. Jam jest. Zanim Abraham był, jam jest. Czy Jezus mógł użyć jeszcze bardziej tajemniczych, nielogicznych słów, jak ja, jam jest, który jest? On jest wieczny. Jezus objawił imię. W Chrystusie Bóg się zbliżył. Ten krzew płonący to obraz Chrystusa. I po ósme, Bóg jest Bogiem przymierza. W Księdze Wyjścia w 3 rozdziale, w 15 wersecie czytamy, jak Bóg rozmawia z Mojżeszem, wyjaśnia, opisuje, objawia, odsłania siebie i mówi, uzupełnia jeszcze takie słowa. Oprócz jestem, który jestem, w 15 wersecie mówi tak. Jahwe, powiesz tak do synów izraelskich, Jahwe posłał mnie do was i dalej Bóg wyjaśnia Mojżeszowi, to powiesz synom izraelskim, Jahwe, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, posłał mnie do was. To jest moje imię. Jak najwyraźniej Bóg chciał powiązać to wszystko, pokazać, że nie tak nagle on wtargnął w dzieje, zbawienie swoją potęgą, mocą, ale on jest Bogiem przymierza. To jest ta ósma prawda. Bogiem wiernym. Bóg związał się z ludem na zasadzie łaski. Jestem, który jestem, bo też dalej zobacz, Mojżesz, że jestem Bogiem ojców waszych. Jahwe, Bóg ojców waszych. A więc Jahwe, jestem, który jestem, utożsamia się z Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. To złożone imię charakteryzuje więc, cechuje Bożą przysięgę, w którą się zobowiązuje być wiernym i mówi, mam moc, żeby być wiernym i dokonać tego, co obiecuje, zbawienia, wyzwolenia. A więc siła tego imienia, wszystko, co się kryje w tym imieniu i co Bóg dopiero Mojżeszowi objawił, jest fundamentem całego zbawienia. Tu jest centrum, tu jest sedno, którego Jezus jest pełnym objawieniem, którego Jezus jest ogniem. Jahwe to niewyczerpujący się władca całej rzeczywistości. Bóg bezgranicznego życia, nieskończony, niepojętny, samoistny, niestworzony, niepotrzebujący niczego, żeby być, istnieć, niezmienny, wierny, stały w swoim charakterze, bycie, osobie, działaniu. Bóg, który wiecznie istniał, pełen energii, nigdy niestatyczny, niezamrożony w złocie, glinie, drewnie. Zawsze działa zgodnie ze swoim upodobaniem, z tym, co najlepsze. Czyni, co zamierza, zamierza, co zechce i wypełni to, co obiecuje. Dlatego Izrael, lud Boży, a dziś ciało Chrystusa, możemy mieć pewność, możemy się oprzeć. Z bojaźnią, respektem, ufnością, że Bóg wykona, co obiecał, ma moc. Ta moc wynika z tego, kim On jest. Ponieważ Bóg obietnicy jest potężny, więc może wypełnić tę obietnicę. Nie tylko wyprowadził naród izraelski z Egiptu, fakt, historia, potęga, ale też przez krzyż wybawia z największego zła, wroga, zniszczenia. Takie jest znaczenie Jego imienia, które Bóg dał Mojżeszowi. A więc, ponieważ Bóg taki jest, samoistny, nieskończony, wierny, niezależny, niepokonany, niezwyciężony, nieustający w aktywności, działaniu, wszechwładny, źródło wszelkiej energii, wierny w przymierzu, skutecznie działający. Dlatego Izrael, lud Boży i ty dzisiaj, jeśli jesteś Jego dzieckiem, możesz na tej granitowej pewności, absolucie jestem, który jestem, stanąć, odpocząć. Może pokutować, by wierzyć, i żyć dzięki Niemu, w Nim, dla Niego. Z wdzięcznością, miłością i bojaźnią. Amen.